Cześć, nazywam się Mateusz Luft. Mam przyjemność zaprosić Was na serię podcastów Rack & Talk Fundacji Rack & Roll. Będziemy mówić o tym, jak rozmawiać z lekarzami, co zrobić, gdy ktoś z naszych bliskich zachoruje na raka, czy podczas terapii można uprawiać seks. Ale zanim przedstawimy Wam opowieści lekarzy, pacjentów i ekspertów, posłuchamy, jak powstała Fundacja Rack & Roll. Moimi gośćmi są...
Monika Dąbrowska, Fundacja Rack & Roll. Z fundacją jestem związana od 11 lat. W fundacji zarządzam razem z Asią i z Jackiem. Zajmuję się też rollingiem, czyli programem aktywizacji sportowej ludzi po chorobie nowotworowej. No i jestem mamą Jasia, Ani, Mai i Gabrysi.
Jacek Maciejewski z Fundacji Rack & Roll. Opiekuję się marką. Ja lubię tak o tym mówić, że buduję markę Rack & Roll od samego początku. I zarządzam fundacją z Moniką i Zasią.
Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rack & Talk Fundacji Rack & Roll. Opowiedzcie mi, od czego zaczęła się fundacja? Wiem, że to jest związane oczywiście z osobą Magdy. Mhm. I zacznijmy od takiego naprawdę początku, gdzie jak daleko pamięć sięga. Jak poznaliście Magdę? Jacek.
Ja Magdę poznałem dwa razy, z czego pierwszego nie pamiętam, a drugi pamiętam bardzo dobrze. Więc ten pierwszy na razie pominę. Jakby to było jakoś interesujące, to mogę do niego wrócić, ale oba się wiążą z Magdy mężem, z Bartkiem, z którym ja pracowałem w reklamie. Bartek jest filmowcem i robił dla nas projekty. Tu pamiętam, że był taki projekt, na którym wylądowaliśmy w Gdańsku pod mostem w Barobusie. I mieliśmy kręcić ujęcia z helikoptera, nie wymienię firmy, ale... w Gdańsku jedna z większych. I mieliśmy polecieć helikopterem wysoko, żeby nakręcić ujęcie mostu. Ale nie było helikoptera, a za to był straszliwy deszcz. I siedzieliśmy w Barobusie dosyć długo. I Bartek, który jest gawędziarzem, opowiadał różne historie. Opowiedział także w pewnym momencie o tym, co ze swoją żoną Magdą przeszli, zanim się urodził ich syn Leon. Była to choroba onkologiczna, zaskakująca ciąża, walka o to, żeby tą ciążę utrzymać i żeby Leon się urodził. Tutaj pewnie będzie okazja, żeby tą całą historię Magdy opowiedzieć. Jeśli teraz mówimy o tym, jak ją poznałem, to ją poznałem za następną godzinę, bo przyjechała tam na chwilę. Weszła do tego Barobusu, przedstawiła się, chwilę pogadaliśmy, także o tym, że ona chce założyć fundację. I wtedy to był pomysł w ogóle, że będzie fundacja, która będzie propagować tą wiedzę o tym, że ciąża i rak jest do pogodzenia, że nie jest tak, że trzeba zaprzestać leczenia, albo usunąć ciążę, albo jedno, albo drugie. Można kontynuować leczenie, można urodzić dziecko. O tym ludzie powinni wiedzieć. I Magda chciała zrobić fundację, która będzie propagować tę myśl. I ja jej zaproponowałem po prostu, że jej wymyślę nazwę, może jakieś logo zrobimy w agencji. To było... trochę kurtuazyjna, ale bardziej, jakoś miałem wrażenie, mnie bardzo poruszyła ta historia Bartka wcześniej. Którą...
A jakie wrażenie na tobie wywołała Magda?
Wiesz co, no właśnie takiej przede wszystkim jako kobieta, bo Magda była bardzo piękna, bardzo elegancko się nosiła, chociaż tak kolorowo i kwieciście, więc była w tym jakaś energia, to nie była taka zimna jakaś elegancja. No i była jakaś prawdziwa w swoich emocjach, kiedy opowiadała o różnych rzeczach, szczególnie o tym, co przeszła. Wtedy to było bardzo krótkie spotkanie i tak jak mówię, zaproponowałem, że coś pomożemy jakby ze startem tej fundacji. I tak szczerze mówiąc, nie byłem pewien, czy ona w ogóle skorzysta z tego, ale jakoś się po tygodniu pojawiła w agencji i tak porozmawialiśmy wtedy dłużej, solidniej, jak ten projekt ma wyglądać. Wtedy też jakby dostałem taką porcję pewności, że to się w ogóle wydarzy, bo widzę, że ona po prostu chce tego, nie? Że to nie jest takie gadanie, żebym tam coś zrobiła, ale może coś, tylko po prostu była taka zdeterminowana, że chce to zrobić. I to dlatego mnie też napędziło jakoś do tego, żeby nad tym solidnie popracować.
Monika, a jak ty poznałaś Magdę?
Ja poznałam Magdę u niej w domu. Pamiętam, to było już pewnie kilka lat później. Fundacja już miała kilka miesięcy i zaczęły się zdjęcia do albumu Boskie Matki. Moje zdjęcia odbywały się właśnie u Magdy w domu i pamiętam, jak Magda miała właśnie takie włosy do ramion kręcone i o kulach po takich betonowych schodach, które były u niej w domu, zeskakiwała, żeby mnie przywitać, bo ktoś inny mi otworzył drzwi. To było moje takie pierwsze spotkanie z Magdą, tą, którą już znałam, bo już znałam ją z artykułu, który się ukazał w twoim stylu, już ją znałam z mediów, już ją znałam jako założycielkę Fundacji Rock'n'Roll.
Poznaliście ją w momencie, kiedy ona wyzdrowiała w jakimś sensie, była w dobrej formie, już przeszła przez tego raka, już przez to całe doświadczenie. Ale powiedzcie coś o tej historii, która ją spotkała. To znaczy o jej zachorowaniu, o tym, jak zorientowała się, że jest w ciąży, o tej decyzji.
No to była historia absolutnie niesamowita, bo Magda właściwie chyba... Jej najważniejszym doświadczeniem na samym początku zetknięcia z rakiem było to, że jej rodzice umarli oboje na raka. Więc ona nie miała jakiegoś abstrakcyjnego pojęcia o tym, czym jest rak, tylko wiedziała, jaka to jest choroba i jak się na nią choruje w Polsce w tamtym czasie. Więc kiedy sama, mając 27 lat, wymacała sobie guzek na piersi, no to już właściwie cała historia jej się sama dopowiedziała i stwierdziła, że nie, to nie jest bajka dla niej, ona się nie będzie leczyć. Ona sobie znajdzie inny sposób na tego raka. I to spowodowało, że przez kolejne 2 lata leczyła się niekonwencjonalnie. Chodziła na jakieś te opowieści o tym, jakie miała masaże stóp i jak ją potem, jak nawet ból sprawiało jej chodzenie. Można je przeczytać w wielu miejscach. No i to było coś, co jakby spowodowało, że ona się nie zaczęła leczyć. I dopiero guz na drugiej piersi, który wymacała, otrzeźwił ją z tej sytuacji. Dopiero uświadomił jej, że to, co ona sobie tam serwuje, to w ogóle nie działa, że trzeba poważnie podejść do leczenia. A zbiegło się to w czasie z tym, jak poznałam Bartka. Zbiegło się to jakoś w czasie z tym, że zapałała miłością, stwierdziła, że może warto poważnie zająć się sobą i zacząć się leczyć. I podjęła decyzję. Wtedy to już była taka decyzja, że musi przejść obustronną mastektomię i poddać się chemioterapii. Kiedy ta decyzja u niej zapadła, kiedy oboje z Bartkiem stwierdzili, dobra, to leczysz się, no to się okazało, że Magda jest w ciąży. No i to był taki moment, kiedy chyba trudno sobie to emocjonalnie jakby wyobrazić, co się czuje w takiej chwili, gdzie Magda wiedziała, że po leczeniu już prawdopodobnie nie będzie miała dzieci. Więc to był ten moment, kiedy jedyny moment w jej życiu, kiedy mogła być mamą, no ale był rak.
Ani razu nie pomyślałam o usunięciu ciąży, nawet przez sekundę. Chociaż namawiali mnie do tego wszyscy lekarze i w Polsce, i za granicą. Wszędzie słyszałam, że bezwzględnie powinnam usunąć ciążę, że nie ma innego wyjścia. W czasie tych strasznych wizyt miałam w głowie tylko jedną myśl. Muszę szukać dalej. Miałam dziwną pewność, że za chwilę otworzą się jakieś drzwi.
Nie wiedziała, co ma zrobić. Żaden lekarz jej nie powiedział, co ma w tej sytuacji zrobić. Właściwie wszyscy mówili jedno. To znaczy, najpierw musisz usunąć ciążę, a potem zacząć się leczyć. Była nawet w Mediolanie, była w wielu ośrodkach i właściwie ten scenariusz wydawał się dość prosty. Do momentu, kiedy nie spotkała tutaj u nas w Centrum Onkologii doktora Giermka, który powiedział, no tak, ale ja kobiety w ciąży leczę onkologicznie od wielu lat. Ja to robię. Nie ma oczywiście na to żadnych badań, nie ma, no bo nie przeprowadza się takich badań na kobietach w ciąży, ale jest to możliwe. Tylko ty musisz podjąć tę decyzję, czy chcesz to zrobić. No i Magda się zdecydowała, w wyniku czego 9 miesięcy później urodził się zdrowy Leon, a Magda była już po obustronnej mastektomii i w czasie chemioterapii.
Monika to dosyć wiernie opowiedziała. To pamiętam, że był taki moment, kiedy ważny, nie? Znaczy ta pierwsza informacja, że po pierwsze jesteś w ciąży, co ich oboje zdziwiło, dlatego że ona była już w trakcie kuracji i ona nie powinna była zajść w tą ciążę. To znaczy dostali taką informację, że to właściwie nie ma problemu. Prawdopodobnie miało to wpływ na sposób zabezpieczania się. W każdym razie dowiedzieli się, że są w ciąży, a potem zaczęli walczyć o to, żeby on się urodził. No i to się udało jakimś cudem, bo doktora Giermka spotkali w windzie w Centrum Onkologii, jadąc tam od innego lekarza, gdzie się dowiedzieli, że no proszę się ogarnąć, no trzeba ciążę usunąć i zaczniemy leczenie. Mhm. Się okazało, że doktor Giermek prowadzi takie przypadki, ma u siebie w szufladzie taki album z dziećmi, które urodziły się dzięki jego pracy. No i potem zaczęła się walka o to, żeby Leon się urodził i się urodził.
Powiedzcie mi, dlaczego to spotkanie, czy wasza znajomość, twoje spotkanie później no, na planie, później jeszcze w firmie, czy twoja znajomość z Magdą, dlaczego one były takie ważne?
No dla mnie było ważne, bo właśnie poczułem tą prawdę. Znaczy najpierw sama historia mną wstrząsnęła, bo Bartek to opowiedział w sposób bardzo uczciwy i przejmujący. Znaczy, ale to wiesz, no, różne historie się słyszy, spotyka się różne historie i ta jakoś wydawała mi się taka, że no ścięło mnie z nóg. Także to coś ci na wszystkich, którzy słyszą o tym, że jest pewna wiedza medyczna, która pozwala na to, żeby takie przypadki leczyć, a jednocześnie lekarze są w stanie powiedzieć, nie, tego się nie da zrobić, trzeba zrobić tak i tak. I wybierać pomiędzy życiem matki albo życiem dziecka, nie? Co wydawało mi się okrutne. Po prostu mnie to jakoś naprawdę poruszyło, że taki proceder się dzieje, taki proceder medyczny. I naprawdę miałem ochotę pomóc to zmienić. A ponieważ ten jakby partner do tego, jak myślę o Magdzie, był znowu bardzo uczciwy i zdeterminowany, no to zrobiła się z tego dla mnie taka przygoda zawodowa, trochę wyzwanie takie, żeby to zrobić skutecznie, w taki sposób, który ludzie zauważą i że ten jej przekaz o tym, że można urodzić zdrowe dziecko w trakcie raka, będzie słyszalny, zauważalny i zrobi jakąś dobrą zmianę w świecie. Akurat ja miałem tak, że robiąc reklamy komercyjne, zawsze się starałem robić też jakieś reklamy społeczne. I się zajmowałem różnymi tematami. Nie wiem, ochroną zwierząt dla WWF-u, jakimś bezpieczeństwem ruchu drogowego, coś tam dla banków żywności robiłem. No, różne rzeczy. Natomiast to akurat była historia, która chyba mnie bardziej jakoś emocjonalnie poruszyła.
No właśnie, wszystkim. Bo mi chodzi o to, dlaczego nie chronisz zwierząt, mimo że robiłeś dla nich też różne kampanie, a w Rock'n'Rolla poszedłeś w to tango i no w jakiś sposób no od kilku lat, od więcej niż kilku lat poświęciłeś swoje życie.
No tak, 11 lat już w tej chwili. To faktycznie, no wiesz, no, jakby początek to był taki, jak już dosyć dokładnie opowiedziałem w tej chwili, potem się zaczęły konkrety. To znaczy wymyślaliśmy, Magda wymyślała tematy onkologiczne, a ja wymyślałem takie komunikacyjne odpowiedzi na to. To znaczy kobiety w ciąży chore na raka, nazwijmy je Boskie Matki, wydamy album, zrobimy sesje zdjęciowe, które będą wyglądały tak i tak. Pierwszy projekt dla Rock'n'Rolla, który robiliśmy, nazywał się Kalendarz Gwiazd. Był to dosyć wytarty pomysł pod tytułem Zróbmy kalendarz, bo jest fundacja. Nie? Ale go zrobiliśmy jakoś inaczej. Tak sobie to wtedy z Michałem Wareckim wymyśliliśmy w agencji, że pokażemy kobiety chore na raka jako super gwiazdy i to będą kawery okładki, po prostu płyt gwiazd rockowych. Bardzo fajnie ten projekt wyszedł. I też przy okazji jego wydarzyła się bardzo taka magiczna rzecz, bo myśmy do tego robili sesję przez, nie wiem, 2-3 dni, kilkunastu chorych kobiet. Robiliśmy tę sesję u Andrzeja Świetlika w studio i tam było strasznie dużo ludzi. Wszyscy właściwie pracowali, robili, nie wiem, stylizację, make-up, scenografię. Tak jakoś tak się kotłowało kreatywnie tam. Jednocześnie wydarzyło się takie spotkanie tych wszystkich osób, taka akumulacja energii, że tam, nie wiem, jak spotykałem Monikę Zgórzak, która wtedy była producentką od tego, to ona do dzisiaj to jest jedno z najważniejszych wydarzeń życia takiego zawodowego dla niej. Dla mnie też. Myślę, że dla Michała też.
Monika, ty poznałaś Magdę w innej swojej sytuacji życiowej. Jakbyś o tym powiedziała?
Tak. Ja się po prostu w historii Magdy trochę sama przejrzałam. Przede wszystkim emocjonalnie. Moja historia nie była tak skomplikowana jak Magdy, bo ja chorowałam na raka i mi powiedziano, że już mamą więcej nie będę. Po czym zostałam nią bardzo szybko, zanim zdążyłam zakończyć leczenie tak definitywnie i zanim zrobiono mi wszystkie badania, to okazało się, że jestem w ciąży. I tak na poziomie emocjonalnym bardzo dobrze rozumiałam wszystko, co Magda mówiła. To znaczy dla mnie to połączenie macierzyństwa i raka było tak trudne do uniesienia. Ten lęk, który wokół tego się czai, tak niekompatybilny z tym macierzyństwem, które powinno nieść radość, że ciężko się było w tym odnaleźć, a u mnie to też trwało miesiącami, no bo w czasie ciąży nie można mi było zrobić badań. Musiałam doczekać do czasu, kiedy się Majka urodzi, żeby zobaczyć, czy to leczenie, które przechodziłam, jest w ogóle było skuteczne, więc nie wiadomo było, co ze mną dalej. Więc myślę, że to są takie rzeczy, z którymi Magda też miała styczność i my na pewnym poziomie takim emocjonalnym rozumiałyśmy się niemal bez słów. No i połączył nas ten projekt Boskie Matki. Brałam udział w albumie, wtedy się poznałyśmy. I jeszcze druga rzecz, bo jakby można powiedzieć, że fundacji, kiedy ja chorowałam, jeszcze fundacji Rock'n'Roll nie było. Natomiast było wiele innych. A Rock'n'Roll i Magda były zupełnie inną jakością na tym tle. To znaczy ja się do innych organizacji w ogóle nie chciałam, w ogóle nawet o tym nie myślałam, bo mi się wydawało, że one są tak smutne i tak nie na ten etap, który ja, może kiedyś dojdę do tego etapu chorowania, że będę potrzebowała wsparcia takich organizacji, ale w ogóle mi to nawet przez głowę nie przeszło. Natomiast Magda pozwoliła się śmiać, pozwoliła się fajnie ubierać, pozwoliła, odczarowała tego raka. Ja nie musiałam być już smutna, łysa i cierpieć w cichości, bo tak trzeba, tylko mogłam powiedzieć nie, ja tak nie będę chorować i to było dla mnie coś, co mówię, to jest super, tak? Ja mogę być wreszcie wolna w tej chorobie.
Mm-hmm. No dobra, a wróćmy do tej sceny, w której poznałaś Magdę. I to było tak, że ty tam przyszłaś właśnie...
Na sesję. To była sesja do Boskich Matek, tam była cała ekipa i moja sesja i Magdy była robiona u niej w domu. I byłam ustawiona, tam już chyba były zdjęcia Magdy, ona była też już ładnie umalowana i tam wszystko się, to co się wokół sesji dzieje, to się już działo. I ja weszłam w ten klimat, był tam też właśnie już Andrzej Świetlik, był Michał Warecki i poznałam tą całą ekipę właśnie ludzi, których opowiadał Jacek, z którymi współpracujemy do dziś. Takich zarażonych taką energią pomagania ludziom dotkniętych przez raka właśnie w taki inny sposób, taki odczarowujący.
Ale przyszłaś tam jako cierpiętnica. Nie chcę szukać jakby tanich, wiesz, scen zbytnio, ale czy to jest tak, że jednak przychodziłaś tam z innym nastawieniem niż wyszłaś? Czy coś się tam takiego wydarzyło?
Znaczy wyszłam z takim poczuciem, że stało się, że tam się dzieje coś ważnego. Że to, co się... Samo to, że tam poszłam, to bo ja nie jestem taka, żeby tak... Nie jestem
żeby
taką aktywistką.
Żeby zdjęcia sobie robić.
Tak, wiesz dobrze. Już po tym latach, że sprawia mi to trudność. Ale wiedziałam, że to jest ważne, żeby to zrobić, nie? Bo to jest przekaz, który musi iść w świat. A że wokół tego była fajna atmosfera, że byli bardzo życzliwi ludzie, że był ten klimat artystyczny, który ja uwielbiam, no to w ogóle same takie... rzeczy, wokół których warto być, no, dla których warto było tam być.
A ten przekaz to jaki?
Że rak nie musi być smutny, że nie trzeba cierpieć po cichu, że można tupać nogami, że mamy prawo do szczęścia i do śmiania się, że możemy wyglądać atrakcyjnie i wcale nie być smutne. My dzisiaj mówimy o tym, że można żyć dobrze, godnie i szczęśliwie pomimo raka. Wtedy to było nie do pomyślenia, no bo ci, co mają raka, to musieli być smutni.
Najlepiej odizolowani.
Tak. I w ogóle najlepiej nie mówić o tym, że mają raka, tylko tak po cichutku, bo jeszcze coś się stanie, jak powiemy na głos. W ogóle samo słowo rak. Magda wielokrotnie o tym mówiła, że ona sama chodzi po mediach i mówi słowo rak, 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 żeby sama usłyszeć, żeby odczarować to, bo ludzie się tego bali.
Specjalnie tak często powtarzam słowo rak. Chciałabym, abyście się z nim oswoili, aby samo słowo przestało nas paraliżować i straszyć.
Też jak poszła i opowiedziała o tym pomyśle na fundację, że się będzie nazywała Rock'n'Roll w paru miejscach, no to w jednej z poczytnych gazet została wyproszona przez redaktora naczelnego, że w ten sposób nie wolno mówić o raku. Widocznie miał człowiek jakieś własne doświadczenia, ale ona wyszła stamtąd no niepocieszona.
Mamy fundację, która działa od 11 lat i jest teraz dużym przedsięwzięciem w sumie. No, macie kilkanaście programów, nie przesadzam, mam nadzieję.
No pewnie by się tak odbierało.
Znaczy, jeśli mówimy o aktywnościach, to można mówić o kilkunastu, ale takich solidnych programów to mamy kilka.
Wiele z tych projektów, które robimy do dziś i sami się na tym łapiemy, to były właśnie te pomysły Magdy. To znaczy ona była bardzo świadomym chorowaczem i była na tyle, no powiedzmy to, bezczelna, żeby się z tym nie zgadzać. Miała w sobie na tyle takiej determinacji, żeby o tym głośno mówić i w ogóle to identyfikować i w ogóle wiedzieć, że jej przeszkadza to, że ta poczekalnia jest obskurna. Bo ja... nie pomyślałam o tym, chociaż zajmuję się projektowaniem wnętrz, zajmowałam się wtedy, to siedząc w tej poczekalni na Wawelskiej pomyślałam sobie, one tak wyglądają, więc w ogóle to nie był dla mnie temat. A Magda mówi, nie, ja tu siedzę tyle godzin, to mnie dołuje. Ona była właśnie taka świadoma tego, co na nią jak działa. Mówiła, jak ja założę czarne buty, to mnie to dołuje. Ja wolę chodzić w kolorowych. I z tej jej świadomości przeżywania choroby i tego, jak to wygląda jakościowo, wynikały jej pomysły na projekty, na te programy. Wiele z nich właśnie ona zainicjowała, chociażby właśnie uczłowieczanie poczekalni onkologicznych. Czy peruki. Ja w tej peruce syntetycznej nie będę chodzić, bo w niej źle wyglądam i ona mnie swędzi. Ja chcę mieć perukę z włosów naturalnych. No to stworzyła program Daj Włos. I tak o tych programach moglibyśmy dalej opowiadać. Takich, które powstają po Magdzie, też jest wiele i one tak chociażby i po raku są, jak my mówimy, łatają dziury w tym systemie, gdzie wychodzą naprzeciw potrzebom, które nie są zaspokajane i są równie ważne, ale ten komplet, jak spojrzymy na rock'n'rolla programów, to jest właśnie z jednej strony te, które wprowadziła Magda, a z drugiej strony te, które już my wprowadziliśmy w wyniku. One najczęściej docierają do nas od pacjentów. To znaczy my się dowiadujemy o jakimś problemie i inicjujemy program, który wychodzi naprzeciwko tym potrzebom.
Ta najważniejsza scheda po Magdzie to jest właśnie ten walor buntu. To znaczy tego, o czym powiedziałaś Monika teraz bardzo słusznie. To znaczy to mnie dołuje i ja tak nie chcę. To znaczy zaprzeczenie tego, w jaki sposób działa system zdrowia w Polsce i pokazywanie palcem, gdzie to wygląda inaczej niż powinno i branie się do roboty, nie? Znaczy zmiana poczekalni, uruchomienie programu bezpłatnych peruk z włosów naturalnych i tak dalej, i tak dalej. To, co potem przyjęliśmy jako model działania, to to, że szukamy dziury w systemie. Jak się nikt tym nie zajmuje, a ewidentnie to robi wbrew chorym, no to my się za to bierzemy. I robimy to na tyle, na ile nam energia, pieniądze i czas pozwalają, ale staramy się pomagać w ten sposób, czego nikt inny nie robi.
Monika, bo ja mam jeszcze do ciebie takie pytanie, które mnie intryguje. Dlaczego, mimo że twoja historia nowotworowa już skończyła się dawno i mogłabyś powiedzieć, że to jest zamknięty rozdział w twoim życiu, dlaczego wciąż współpracujesz, działasz w Fundacji Rock'n'Roll?
No, już teraz pracuję od wielu lat. Pracuję w fundacji, nigdy bym o tym wcześniej nie pomyślała, że będę pracowała w rock'n'rollu. Trochę z namaszczenia Magdy, bo Magda mnie o to prosiła wielokrotnie, żebym się zajęła fundacją. Długo myślałam, że to jest na takiej zasadzie, że będziemy to razem, że ja jej pomogę, bo my miałyśmy w naszych kontaktach takie piki, to znaczy widziałyśmy się w tam sezonie wiosenno-letnim wiele razy, bo się dzieci bawiły razem w ogródku albo spotykałyśmy się niezależnie na kawie, a w sezonie jakimś takim jesienno-zimowym każdy z nas oddzielnie. I po takiej dłuższej przerwie, kiedy się z Magdą nie widziałam, miałam z nią tylko kontakt mailowo-telefoniczny i ona mnie kolejny raz poprosiła o to, żebym się zajęła fundacją i się spotkałyśmy. I już wtedy wiedziałam, że to nie chodzi o to, żebym jej pomagała. Tylko, że Magda trochę rozdaje karty. I więc jak mnie pytasz, dlaczego tu jestem, to trochę z namaszczenia. Znaczy ja czuję tę ideę, wiem, że fundacja pomaga, widzę to od środka. Widzę skutki tego pomagania i wiem, że to ma sens. To nadaje jakiś też dodatkowy sens mojemu chorowaniu, więc po prostu tu jestem.
No to chyba to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć, że Magda odeszła. No i co się wtedy stało?
No to dla mnie to...
Dzwoniła do ciebie i próbowała ciebie namaścić, żebyś się zajęła.
Tak, ale jeszcze wcześniej była rozmowa. No. Ja pamiętam u niej w kuchni miałam taką rozmowę, kiedy się zorientowałam, że nie będziemy tego robić razem. I Magda się oczywiście do końca nie przyznała, bo ona do końca miała takie mówiła o tym, że jej się uda, że ona będzie to robić dalej, że będzie żyć. I pamiętam, zaczęłam ją pytać o tym, kogo ona jeszcze, próbowałam wybadać, z kim ona, do kogo ona jeszcze dzwoni, bo mi się wydawało, że niemożliwe, że tylko do mnie, więc jeszcze z kimś musi rozmawiać. I powiedziała mi wtedy dwie rzeczy, które mi utkwiły w głowie. Pierwsza to taka, że fundacji nie da się zbudować na wolontariuszach, bo wtedy jest tak duża rotacja, że żaden projekt nie idzie do przodu, że trzeba zacząć zatrudniać ludzi, żeby oni mogli spokojnie pracować, rozwijać się i działać na rzecz fundacji. No i powiedziała mi, jak ją zapytam, no ale kto jeszcze? I powiedziała wtedy Jacek Maciejewski. Ja mówię, ale my się wtedy jeszcze nie znaliśmy. I mówię, ale Jacek Maciejewski? Ja mówię, tak, pamiętasz, jak robiliśmy Boskie Matki, to było dwóch takich łysych. Jeden to był Waretki, a ten drugi to właśnie Maciejewski. No właśnie, no i później, kiedy Magda odeszła, No to już wiedziałam jakby do kogo, z kim się trzeba kontaktować, żeby... Bo ja nie wiem, czy ona z tym jakoś bez,
też rozmawiała. No ona mnie też wmanewrowała w to, no nawet, właśnie, nawet bardziej, bo ona ze mną przeprowadziła taką rozmowę, jak jeszcze niczego nie podejrzewałem w ogóle, że ona by chciała, żebym ja był w zarządzie fundacji. No bo pracujemy razem już drugi rok, zrobiliśmy razem ileś tam projektów. Ja byłem trochę zaskoczony, no bo ja byłem sobie dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej, co ja mam wspólnego z NGO-sami. Nie? I jakoś mi się wydawało, że jakby w pozycji ja robię dla ciebie zlecenia, jestem okej, nie? Ale żeby jakby przejść na drugą stronę, no to nie miałem takiego pomysłu. Już nie pamiętam, jakich ona argumentów użyła, ale ja w końcu jej powiedziałem, że okej, no w sumie to co mi zależy. Jeśli potrzebujesz tam do zarządu kogoś, no to w porządku. I potem zadzwoniła, żeby mi dać namiary na swojego notariusza. I że już jestem umówiony do tego notariusza, że mam iść tam, nie wiem, we wtorek na 11:30 pod adres taki i taki i powiedzieć, że to ja, nie?
Czy ty już wiedziałeś wtedy, w jakim ona jest stanie?
Nie wiedziałem. Ja poszedłem, podpisałem te wszystkie kwity i w ten sposób zostałem członkiem zarządu Fundacji Rock'n'Roll. A potem po jakichś, nie wiem, 2 miesiącach był ten Magdy zjazd. To było też tak, że ona po prostu znikła. Leżała w szpitalu w Lublinie i tam odeszła. Ja się o tym dowiedziałem, nie wiem, w sobotę rano z telefonu dziewczyny z fundacji, która zadzwoniła do mnie i zwróciła się do mnie: panie prezesie, czy możemy sfinansować wieniec na Magdę? To było dla mnie szokujące totalnie, bo się okazało, że w tym zarządzie to nas było dwoje. I w ten sposób...
Ty
i Magda. W ten sposób zostałem panem prezesem. A wracając do Magdy, no to w ten sposób, wiedząc sama, w jakim jest stanie, wmanewrowała nas dwójkę i pewnie też to ma jakiś wpływ osobiście na nasze podejście do tego, jako takiej pracy, nie pracy i takiego sposobu na życie, nie? Właściwie.
I co, wykręciłaś ten numer do Jacka?
Chyba Jacek do mnie zadzwonił. Bo to gdzieś my mieliśmy całe grono. Jacka nie miałam numeru, ale pamiętam, Jacek do mnie zadzwonił i chyba sam się przeraził tym, że jest tam panie prezesie, więc mówi: a może ty chcesz być prezesem? A ja mówię: nie. Nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że ja nie mam w ogóle doświadczenia menedżerskiego. Nie umiem poprowadzić. Ja poprowadzę fundacji, ale ci pomogę.
W każdym razie wtedy to był taki moment, kiedy musieliśmy po odejściu Magdy zacząć myśleć o tym, czy w ogóle to ma przetrwać, a jeśli ma, to tak, żeby była szansa na rozwój, bo to nie chodziło o to, żeby podtrzymać oddychanie przez parę tygodni, tylko żeby nadać temu taką formę, która będzie miała szansę na rozwój i my będziemy wiedzieć, co chcemy z tym zrobić.
Dziękuję ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rock & Talk Fundacji Rock'n'Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcast@rock'n'roll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. Rock & Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rock'n'Roll.